ludzie, którzy mnie otaczają w Europie, nieliczna grupa by się podjęła takiego wyzwania. Zabrać człowieka, który się porusza na wózku inwalidzkim, choruje na zamiennik mięśni, do miejsca, gdzie nie ma dróg, głównym środkiem komunikacyjnym jest koń, w ogóle nie do przyjęcia. Są miejsca po prostu z bajek. Chyba drugi Noslek wyglądał tak jak z krainy muminków. Były dwa piękne wzgórza i zakręcona rzeka, która była strasznie ciepła. Tak piękne miejsce, że po prostu byłem oniemiały w ogóle. Mówię, znalazłem się w bajce.
Z niesłabnącym podziwem patrzymy na Jana Mele, zwanego niegdyś Jasiem, który bez ręki i bez nogi, z protezami, brnie przez życie i zabiera w tę podróż innych. Zdobył już dwa bieguny, a ostatnio zdobyli Elbrus. On, Jaś Mela, Łukasz Żelechowski, niewidomy od urodzenia, i Piotr Pogoń, walczący z nowotworem. 5643 metry, najwyższy szczyt Kaukazu. Jest ich. Jan Mela mówi o drugiej szansie, o spełnieniu niespełnialnego, o nadziei. A my chcemy dzisiaj opowiedzieć Państwu o innej podróży. Podróży podobnej, choć i jednak innej. A zdarzyła się minionego lata i zaczęła się w Poznaniu, choć właściwie uczciwiej byłoby powiedzieć, zaczęła się w wielkopolskich Zdunach. Szymona Mizerę, zwanego w Poznaniu Lokisem, poznałam przypadkiem. Zakręcony chłopak z warkoczykiem na wygolonej głowie, w nocy barman, w dzień student filozofii, prezydent Stowarzyszenia Inicjatyw Twórczych Kod Krowa, niespokojny duch, animator, wielbiciel życia. Nie lubi bez ruchu, lubi ludzi, lubi dzianie się. Możecie go spotkać, jak w zielonym surducie z jaskółczym ogonem pomyka na dziwnym, wysokim rowerze poznańskimi ulicami. Wymarzył sobie podróż do Mongolii, ale mało to jest podróżników. Nie dlatego ta opowieść. Do Mongolii jest koło 6000 kilometrów. Wyprawa w pierwotnym zarysie miała być badawczo-eksploracyjna. W planie był film, film zresztą powstał. 60-osobowe plemię Catanów, 17 rodzin żyjących na północy Mongolii. To miał być ich cel – zobaczyć dziwny świat innych ludzi. Egzotyczna wyprawa rekreacyjna, pociągający kolaż. Ale zdarzyło się tak, że Lokis spotkał na swojej drodze Michała.
Nie będę czekał, aż telewizor mi podsunie jakieś ciekawe pomysły, wolę sam sobie kreować. Wymyśliliśmy razem z moimi przyjaciółmi, którzy są bardzo dobrymi ludźmi, i to chciałem zaznaczyć, bo zauważyłem, że na świecie nie jest tak wiele tak naprawdę osób, które są naprawdę dobre i takie, na których można zawsze liczyć. W każdym razie z nimi postanowiliśmy wyjechać do Mongolii. Wyklarował się konkretny cel, czyli plemię Catanów, które żyje w północnej części Mongolii w górach. W międzyczasie organizowałem taką imprezę, która się nazywa Studio z Duny. Na tą imprezę przyjechał Michał Woroch, który gra na bębnie w sambie anarchistycznej. On dowiedział się o tym, że chce jechać do Mongolii i zapytał mnie, czy zabrałbym go ze sobą. Trochę byłem zmieszany, bo nigdy jakby, bo Michał się porusza na wózku inwalidzkim.
No i to jest początek tej opowieści.
No właśnie, Michał się porusza na wózku inwalidzkim, więc troszeczkę nie wiedziałem, jak to ugryźć. Szczerze mówiąc, wcześniej była taka sytuacja, że przechodziłem korytarzem, bo tam wszyscy śpią mniej więcej na ziemi, na karimatach, na śpiworach, i Michał mnie nagle zawołał. Ktoś powiedział: Szymon, możesz mnie podnieść? I ja troszeczkę niezręcznie się czułem, bo bałem się, że coś mu zrobię, i w ogóle był taki we mnie lęk. Osoby, która nigdy wcześniej nie spotkała osoby, która się porusza na wózku inwalidzkim i jest niepełnosprawna.
Michał cierpi na zanik mięśni.
Tak, na zanik mięśni, który jest chorobą, która cały czas postępuje. Dla mnie to jest w ogóle nie do ogarnięcia. Psychicznie nie wiem, jakbym się odnalazł w takiej sytuacji. I radzi sobie, i cały czas walczy, i też sobie cały czas postawia nowe wyzwania, i podziwiam go za to.
I poprosił cię, żebyś pomógł mu wstać, ale tylko w tych Zdunach, z tej podłogi na wózek.
Tymczasem? Dokładnie, dokładnie. To był jakiś poranek, pomogłem mu, on powiedział dziękuję w sumie i okazało się to nie żadną jakąś tragedią, nie jakimś wyzwaniem nie do przebycia po prostu. Jestem tak zastawiony na życie, że uważam, że komplikacje budują jakąś fabułę. Więc mimo swoich lęków, które cały czas miałem, mówię, kurde, chyba sobie schrzanie ten wyjazd. Tak sobie szczerze mówiąc myślałem, ale mówię nie. Trzeba sobie dokręcić śrubę i przeżyć to właśnie z tym człowiekiem i może to będzie uczące. Zdecydowałem się na to i w końcu pojechaliśmy do tej Mongolii.
Początek podróży był koszmarny. Rodzice Michała niechętnie się zgodzili na jego wyjazd. Właściwie byli pełni obaw i niechęci. Michał mógł z tej wyprawy nie wrócić. Jedzie ich sześcioro. Szymon, Jędrek, chory Michał, Hania, Magda i Kasia. Nie zabierają Michałowego respiratora. Waży 16 kg. Potrzebuje energii. To ryzykowna decyzja, konsultowana z lekarzami. 2-3 miesiące bez respiratora to być może rok życia mniej dla Michała. Ale Michał bardzo chce jechać. A w żadnej książce nie ma dobrej odpowiedzi na pytanie, co właściwie zrobić w takiej sytuacji. Obładowani sprzętem, kamerami, aparatami, wózkiem inwalidzkim. Z Warszawy jadą na wschód.
Dojeżdżamy do granicy polsko-białoruskiej. Zaczyna padać deszcz strasznie. Jakoś taka burza letnia się zrywa, bo to był lipiec. Zrywa się burza, nagle kontrola na granicy. Ogólnie w całym pociągu nagle taka cisza i było czuć w powietrzu strach. Pierwszy raz czułem tak intensywny strach. Wszyscy ludzie w wagonie byli strasznie wycofani. W spojrzeniach było właśnie widać ten strach. Było go czuć w ogóle w powietrzu. W końcu dochodzi kontrola paszportowa do nas, białoruska, która mówi, że musimy wysiąść z pociągu, bo nie mamy wiz białoruskich, które od 2 miesięcy są w standardzie i obowiązują.
Czyli
i musimy je mieć.
Kiedy planowaliście, sprawdzaliście,
tak,
to po prostu, nie były potrzebne.
Dokładnie, na tej zasadzie, że 2 miesiące wcześniej, kiedy wszystko skrupulatnie planowaliśmy, to, że prawo się tak szybko zmienia, nas po prostu, to kolejna pułapka taka życiowa.
Wysiadacie. Dojeżdżają do granicy polsko-białoruskiej i tam podróż się kończy. Wysiadają i wracają do Warszawy. Koniec podróży? Nie z Lokisem.
Wracamy do Białej Podlaskiej, gdzie próbujemy jeszcze w ostatnich podrygach takiej nadziei, że jeszcze nam się uda wsiąść w pociąg, który będzie jechał z Moskwy do Ułan-Bator. Próbujemy jeszcze nad ranem, bierzemy taksówkę z dworca, jedziemy do ambasady białoruskiej, stajemy o 4 nad ranem w kolejce, wypełniamy jakieś dokumenty, robimy sobie na stacji zdjęcia, bo mieliśmy drukarkę, która drukowała zdjęcia, więc próbujemy to wszystko jeszcze połapać i złożyć do kupy i nie poddajemy się do ostatniej chwili, po czym dochodzi do nas jakaś informacja, że nie zdążymy na ten pociąg i całe nasze wierzganie już jest na nic w tej sytuacji. Ze spuszczonymi głowami wsiadamy w pociąg do Warszawy, gdzie czeka puste mieszkanie, bo brat Jędrka wjechał na tygodniowe wakacje, więc możemy śmiało je zająć.
I organizujecie się od nowa. Tak. A rodzice Michała mogli właściwie być zadowoleni z tego obrotu rzeczy,
tak,
prawda?
Rodzice Michała na pewno by byli zadowoleni i możliwe, że to by był argument do tego, żeby wyprawa się rozłożyła na upadki i nie zrealizowała, więc Michał nie informuje swoich rodziców o tym, że dalej walczymy o wizy i próbujemy wszystko od początku załatwiać. Bilety, wizy. Mija 1,5 tygodnia. Liczymy pieniądze i to wszystko też nam zadało dosyć konkretny cios finansowy.
Wreszcie macie te wizy.
Po 2 tygodniach tak naprawdę, bo udało nam się w ciągu tygodnia załatwić wszystko, a pociąg był chyba tydzień później. Czyli po 2 tygodniach dworzec centralny, Warszawa, wsiadamy do pociągu, nie tym razem rosyjskiego, a polskiego, który jedzie do Moskwy. Udaje się, mamy bardzo sympatycznego konduktora, który nam pomaga, który nam przynosi kawę i w ogóle jest troszeczkę inaczej niż za pierwszym razem.
Jak się Michał czuje?
Michał się czuje szczęśliwy cały czas, zadowolony. Wszyscy jesteśmy równie uparci, wiemy, że czego chcemy i nie poddajemy się.
No dobrze, ale Moskwa to jest dopiero chyba połowa drogi.
Moskwa to nawet nie jest połowa, to jest powiedzmy 1/10 drogi. Był to trudny skok do tej Moskwy jednak. Jesteśmy w Moskwie, tam nas odbiera nasza dobra znajoma Anastazja. Pomaga nam się przetransportować z jednego dworca na drugi dworzec na trasie linii transsyberyjskiej. Dojeżdżamy moskiewskim metrem, co było swoistym przeżyciem. Już widzimy taką ciekawą mieszaninę ludzi z rysami azjatyckimi. Widać troszeczkę jest rozgardiasz. Ci ludzie są strasznie sfrustrowani. Mój odbiór, oczywiście, to jest mój subiektywny odbiór. Odczuwam taki nerw, taką frustrację, taką złość, taki jakiś smutek tych ludzi. Oni są tacy, babrają się w tym brudzie, który zewsząd gdzieś tam wypada z tego metra, z tych kiosków, te babuszki. Nie jest to Hiszpania, gdzie ludzie są uśmiechnięci, czy zachodnia Europa. Widać jednak taki mozuł życia to w tej Moskwie. Wsiadamy ostatecznie do pociągu linii chińskiej, która nas już ma zawieźć do Ulan Bator.
I tu się dopiero zaczyna dziwna podróż.
Tak, tu się zaczyna dziwna podróż, bo nasi konduktorzy, każdy wagon ma swojego oddzielnego konduktora, w ogóle nie mówią w żadnym języku. Nawet angielski dla nich jest zupełnie obcy, więc to wszystko jest na zasadzie uśmiechów i gestykulacji. Wszyscy konduktorzy są strasznie mili, uprzejmi, uczynni, spokojni, uśmiechnięci. Podróż trwa 4,5 dnia. To jest taka kapsuła czasoprzestrzenna tak naprawdę. Nie staje, co on nabiera jakiegoś dziwnego pędu, który jest nienaturalny. Przez całe życie człowiek żyje w jakiejś tam jednej strefie i kręci się w niej i nagle dostaje się do pociągu, który przez 4,5 dnia ciągle się przemieszcza w kierunku wschodu, czyli dzień się wydłuża, co 1000 kilometrów się przestawia godzinę w jedną stronę. Zegarek już dawno jest nieaktualny. Cały czas się zastanawiamy, która jest godzina, chociaż tak naprawdę to nie ma żadnego znaczenia w tym pociągu, bo jakby czas, przestrzeń znika. W tym momencie żyjemy w takim dziwnym bąblu. To jest taki bufor. To jest bardzo ciekawe w ogóle, bardzo ciekawe przeżycie. Każdemu proponuję przeżyć coś takiego, bo to jest fajne złamanie tych wszystkich zmiennych, które nas otaczają. Czyli to, co nam się wydaje, że jest stałe i niezmienne, jednak w tym pociągu jest nagięte.
Dziwnie było. Wszyscy ludzie w środku nie mają żadnego planu. To znaczy, jechaliśmy w takim zawieszeniu. Zwykle nie ma takiej sytuacji. W ciągu 5 dni po prostu musisz gdzieś iść, coś załatwić, z kimś się spotkać. W tym pociągu nikt nic nie musi. Możesz z kimś rozmawiać w nieskończoność. Całe dnie rozmawialiście ze sobą, z konduktorami. To byli Chińczycy, nie po chińsku, nie po angielsku. Niesamowite.
Po jednym dniu postanowiliśmy zwiedzić cały pociąg. Pytaliśmy się, kto, dokąd jedzie. Więc przyjmowali nas, chętnie z nami rozmawiali, opowiadali, dokąd jadą, skąd są.
Większość podróżnych to byli grzeczni chińscy urzędnicy. W kibelku miotełki z trzciny, wszędzie napisy po chińsku, w przedziałach termosy na gorącą wodę. Każdy przedział 4 łóżka, ale ciaśniej niż w polskich kuszetkach. Michał właściwie nie wychodził z przedziału, tylko do łazienki.
Tak, dokładnie.
Jak się czuł? Jaki jego stan zdrowia? Wszystko w
porządku? Cały czas obserwował jakby zmieniający się krajobraz, który mimo wszystko nie był jakoś bardzo atrakcyjny, bo transsyberyjska kolej, czyli cała ta Syberia, jest dosyć monotonna, przekładana jakimiś miejskimi krajobrazami, które są bardzo takie przemysłowe, nie są atrakcyjne jakoś wielce. I wioseczkami, które są z drewnianych chat, które się rozpadają po drodze. Jest to takie miejsce troszeczkę zapomniane przez świat tak naprawdę. Ludzie, którzy żyją w tych wioskach, to naprawdę nawet nie czują się Rosjanami. Oni się czują gdzieś tam, żyją w tej swojej wiosce i są tacy odcięci, że to są ich małe oazy, takich małe światy po prostu. I Michał siedział w swoim przedziale, my co jakiś czas wysiadaliśmy, kupując chleb. Michał przez ten całe 4,5 dnia dziarsko, w ogóle z uśmiechem, spędził ten cały czas w przedziale. Ja osobiście już w tym momencie, bo jestem człowiekiem, który ma ADHD i nadpowiedliwość.
Chodziłeś, a on nie mógł.
Tak, ja bym sobie tego nie wyobrażał, siedząc cały czas przez te 4,5 dnia właśnie w takim małym pokoiku.
Dojechaliście do Mongolii.
Do Mongolii, to była 8 rano niedziela.
Dojechaliście
do Mongolii. To była 8 rano niedziela.
Podobno każde nowe miejsce trzeba powąchać. Rynek w Ulan Bator pachnie piaskiem i wysuszoną trawą. Zapach jest prawie namacalny. Tam spędzacie tydzień.
Od razu na samej stacji dopada zgraja taksówkarzy, która proponuje swoje samochody.
Czy Ulan Bator, dworzec, taksówkarze, czy to jest bardzo odległe od tego obrazu, który znamy z Europy?
Tak. Po pierwsze, widać, że Mongołowie w ogóle sobie nie radzą z budowaniem miast tak naprawdę. Próbują, coś tam kombinują, ale gdzieś tam cały czas im coś wypada. Gdzieś zapominają, mają te swoje nawyki ludzi, którzy nigdy nie zagrzali miejsca, nie budowali domów, które stoją przez ileś tam lat, tylko cały czas żyli w namiotach. Miasta są w takim jeszcze jeszcze większym rozgardiaszu. Miasta, które się składają z namiotów cały czas, całe przedmieścia wielkie, to są wielkie pola namiotów z jakimiś ogrodzonymi drewnianymi podwórkami.
No ale jakieś mury tam pewno też są,
tak, prawda? Tak, samo centrum zaczyna wyglądać już, jak cały świat zresztą zaczyna wyglądać już podobnie. Budują się wielkie wieżowce, ale cały Ulaanbaatar jest jednym wielkim placem budowy tak naprawdę.
To jest duże miasto? Ile tam może osób mieszkać?
Boże, to jest, cały czas dochodzą do mnie różne informacje. W całej Mongolii mieszka pi razy drzwi 3 miliony mieszkańców. Pół populacji tego...
Mieszka w Ulaanbaatar.
Mieszka
czyli
w Ulaanbaatar.
Dwumilionowa metropolia,
tak,
żeby tak, można Warszawa.
Tak, taka Warszawa. Kolejne złamanie w czasie, bo ja poczułem się nagle, jakbym wrócił do swojego okresu początku lat 90. w Polsce. Wielki boom. Ja pamiętam, jak spędzałem dzieciństwo na podwórku. Cement, ogrodzenia, zdech, to był mój plac zabaw. I nagle poczułem się, jakbym znowu się znalazł w tym miejscu. Jakiś hałas, harmider, samowolka budowana. Teraz mamy wszystko usystematyzowane. Europa prze cały czas i tam można było zobaczyć spadające gdzieś zwały gruzu z jakiegoś budynku, bo ktoś tam nie zadbał, żeby lina była wystarczająco mocna. I różne takie dziwne sytuacje, które są dla mieszkańców tego miasta normalne zupełnie. Dla nas są szokujące i nietypowe.
Jeden wielki chaos. Tam spędzacie tydzień, spotykacie się z Murunem. O nim też chyba powiesz kilka zdań, bo to taki wielkopolski Mongoł. Robicie zapasy na następne miesiące, wynajmujecie rosyjski furgon, spotykacie się z waszym przewodnikiem. Ten Murun to ciekawy człowiek.
Nie mógł się z nami spotkać, bo był na jakimś polowaniu. Po dwóch dniach w końcu wrócił do Ulaanbaatar. Spotkaliśmy się z nim właśnie przed hotelem. Strasznie dobry, od razu z takim żartem, z wielką otwartością. Spojrzał na nas i z takim dwuznacznym uśmieszkiem. Jak wam się podoba w Ulaanbaatar? Właśnie to jest człowiek, który jakby ma świadomość tych dwóch porządków, europejskiego i tego mongolskiego.
Bo czy... Murun jest Mongołem, który mieszka w Kaliszu z żoną Mongołką. Pół roku spędza w Kaliszu, czyli w Europie, pół tak. W Mongolii. Ale był w szoku, kiedy zobaczył Michała. Umawiał się z wami na wyprawę tak. Zupełnie sprawnych osób.
Nikt go jakby nie chciał straszyć Michała.
Nie uprzedzaliście.
Uznaliśmy, że to nie jest jakiś ważny argument i że poradzimy sobie i że jakby co to zawsze będziemy pomagali.
Wyjaśniliście mu, że Michał da radę, wy jesteście za niego
tak.
Odpowiedzialni,
nie,
wyruszacie.
Nie, w ogóle Murun był w szoku, to prawda, ale tak naprawdę od razu to przyjął i strasznie mi się podobała jego postawa. Tak, robimy to, nie było żadnych wątpliwości z jego strony. Było widać, że jest zdziwiony i zainteresowany postacią Michała, co mu jest i dlaczego w ogóle się zdecydował na taką wyprawę, ale z jego strony spokój i bezproblemowe przyjęcie całej sytuacji. Taki tato bardzo nam pomagał przez długi czas w ogóle. Dla mnie to kolejny szok. Nie zabrał żadnych pieniędzy za ten czas, który z nami spędził. Ja chcę się spotykać z takimi ludźmi, żeby czerpać dobry przykład, że można robić dobre rzeczy, nie brać nic za to, a naprawdę mieć wielką satysfakcję.
Na dwa
jesteśmy
pytania.
Tyle walić, ile możemy dać tak naprawdę.
Na dwa pytania mi odpowiedz. Po pierwsze, ile ważył wózek z Michałem, kiedy musieliście go targać?
Chyba około tam 10 kilogramów czy 14.
Sam wózek, a z Michałem?
Z Michałem to już była 90 kilo. Ale nie, no wózek sobie radził, wózek był terenowy, więc nie musieliśmy go nosić razem.
Drugie pytanie jest takie, czy nie było ani jednego momentu do tej pory, że wam się odechciało, że powiedzieliście sobie, po co nam to było?
Nie było takiego momentu. Ja uważałem każdą komplikację, jaka występowała podczas naszej wyprawy za atrakcję turystyczną. Nikt nie miał odwagi, albo nikt nie czuł czegoś takiego, że koniec, odpadam, pasuje. Nic takiego. Ja dopiero mniej więcej po miesiącu, po powrocie, nagle sobie uświadomiłem, co zrobiliśmy, że to jest wielkie tak naprawdę, że ludzie, którzy mnie otaczają w Europie, nieliczna grupa by się podjęła takiego wyzwania. Zabrać człowieka, który się porusza na wózku inwalidzkim, choruje na zamnik mięśni, do miejsca, gdzie nie ma dróg, głównym środkiem komunikacyjnym jest koń, w ogóle nie do przyjęcia przez większość jakby mieszkańców Europy.
Ulaanbaatar opuszczają przed południem, ruszają na północny zachód, jadą furgonem 800 kilometrów. Codzienna jazda i 4 noclegi w terenie. Jechaliście w głąb do tak. Plemienia, które chcieliście sfilmować, opofotografować, zdokumentować.
I opowiedzieć ich historię, tak. Jak żyją, jak płynie ich czas.
Thank you. Opowiedz o tym, bo mam taki fragment. Mieliśmy taki rytuał. Po kolacji leżeliśmy bez słów i gapiliśmy się w niebo. Co się robi, kiedy się jest w Mongolii? Trzeba dokądś dojechać, a wiadomo, że nie można tego przyspieszyć.
Strasznie mi się podoba Mongolia przez to, że jeszcze nie jest zgwałcona przez Europę, przez takie zachodnie myślenie, że jest absurdalna w naszym mniemaniu, a tak naprawdę konstytuuje swoją, swoistą, piękną, prawdziwą jakość.
Czysta?
Jest czysta, właśnie taka dziewicza, dobra, spokojna, niebiegnąca, spacerująca, delektująca się życiem. Zostawiliśmy za sobą szum miejski, cywilizację, asfaltowe drogi, prąd, cudowne rzeczy, które nam się przytrafiają na co dzień. Czułem coś takiego, taki niedosyt, taką frustrację, europejską frustrację. Każdego dnia nic się nie stało. Jechaliśmy przez jakieś 7 godzin przez bezdroża. Tabuny krów, kóz, wielbłądów, ludzi, którzy jeżdżą i gnają te zwierzęta przez te stepy. Piękne widoki, tak, to było prawda. Każdego dnia było niebo, było cudowne, były wielkie przestrzenie, po prostu bezkresne przestrzenie, taki ambient, totalny ambient. Czułem się troszeczkę chwilami jak w takiej grze komputerowej, która ma bardzo skromną grafikę w ogóle. Jest tylko horyzont, jakaś bezkresna przestrzeń i niebo. Ja spragniony takiego chłostania bodźcami.
Tak.
Niech będzie muzyka, niech będzie obraz, jakaś kontrowersja. Przecież jak mogę iść spać w ogóle w dniu, w którym tylko podziwiałem bezkresne jakieś widoki. To dla mnie było mało. Może...
To był początek, ale potem jak przeszedłeś ten inny stan?
Minęło kilka dni i nagle jakby emanacja Mongolii, tej przestrzeni stepu, zacząłem czuć ją i zacząłem się uspokajać i nagle mówię, to jest coś niebywałego, to jest jakaś wartość, która jest czymś bezcennym w porównaniu z tym, co mamy na co dzień w tym szumie tutaj. To coś jest takim spokojem, którego nam brakuje tak naprawdę na co dzień w rzeczywistości, w codzienności. Niby biegniemy coś, niby coś robimy, niby robimy tą swoją technologię małych kroczków, coś tam, jakaś kariera. Tam nagle zacząłem czuć, że to nie chodzi o to, żeby coś budować i tak dalej, tylko chodzi, żeby być, żeby oddychać, żeby się cieszyć i żeby być spokojnym po prostu. Nagle zacząłem to rozumieć i jestem dozgodnie wdzięczny po powrocie i chcę to pielęgnować sobie już jakby do końca swoich dni, ten spokój. Zrozumiałem go, po prostu go zrozumiałem.
Do tego nic nie dodam, ale tylko zapytam, jak się czuje Michał na tym etapie?
Też cały czas podziwia, też rozmawiamy w ogóle o tym, co przeżywamy, o tym, co widzieliśmy. Próbujemy się cały czas też podczas drogi, wiesz, śpiewamy jakieś piosenki wspólnie. Michał cały czas szczela jakieś fajne fotki. Michał jest uzależniony przez cały ten czas od nas. Ma różne pomysły, które staramy mu się realizować gdzieś tam. Wciągamy go na dach samochodu, żeby mógł obejrzeć wszystko dookoła. On spokojnie przyjmuje i jakby delektuje się całą wyprawą cały czas. I jest dobrze. Miejsca, w których nocujemy, to są miejsca po prostu z bajek. Któregoś dnia, chyba drugi nocleg wyglądał tak jak z krainy muminków. Były dwa piękne wzgórza i zakręcona rzeka, która była strasznie ciepła. Tak piękne miejsce, że po prostu... Byłem oniemiały w ogóle. Mówię, znalazłem się w bajce.
Nie odczułem, żeby Michał w jakiś sposób utrudniał nam podróż. To jest tak, jak z tymi ugryzieniami komarów. Jak cię ugryzie raz, to przeszkadza, ale po kilku razach zapominasz o tym. Cieszę się, że to się działo, bo to była wielka walka z moim lenistwem. Tak napisano o was, o tobie. To twoja refleksja w tekście, który powstał po powrocie z podróży. Dojeżdżacie do wioski Catanów o zachodzie słońca.
Dojeżdżamy do punktu pod tytułem Caganur. Caganur to jest miejsce, gdzie kończą się bezdroża. Idziemy tymi bezdrożami, w końcu po 3 dniach dojeżdżamy do miejsca, gdzie bezdroża się kończą. Zaczyna się tylko wąska ścieżka, po której może sobie przetuptać konik.
A przepraszam, gdzie się tankuje benzyny?
Po drodze są stacje benzynowe. Aha, tak. Są małe miasteczka, gdzie można zatankować benzynę. Na korbę są takie
dystrybutory,
tak, dokładnie. Dojeżdżamy do Caganur. Caganur to jest miejscowość, w tłumaczeniu to jest Białe Jezioro. Bardzo piękne. U podnóża gór, na które mamy wejść, na szczycie naszych płaskowyżach, których żyją ci nasi wymarzeni catanie. Rozpakowujemy wszystkie rzeczy, nocujemy pierwszą noc w jurcie, w gyrze. Mongołowie nie uznają słowa jurta, tylko gyr. Zaczynamy zbierać konie, bo potrzebujemy, okazuje się, 16 koni aż. Jest nas 6. Potrzebujemy około 4 przewodników. Każdy przewodnik musi trzymać jednego konia. Do tego jeszcze dodatkowe konie, które są juczone z naszymi bagażami, z wyżywieniem.
Cała logistyka. Taka powstaje. A przepraszam, jak przetargacie Michała z wózkiem na koniu?
Michał wcześniej jeszcze w Polsce pojechał do naszej kochanej znajomej Kasi, której przechodzi szybki kurs jazdy konnej. Skwapliwie Michał sobie opracowuje swój zestaw uprzęży, które mają go utrzymać na koniu i w momencie, kiedy by się coś stało, wypinają się za jednym pociągnięciem ręki Michała, tak żeby...
Czyli Michał jedzie konno, wózek jedzie jako bagaż.
Tak, tak.
Czuję się dobrze.
Tak. Czuję się dobrze,
jesteście na starcie, tak. W końcu docieracie na ten płaskowyż do ludzi, o których cały czas chodzi.
Mongołowie w tej sytuacji strasznie, jakby po raz kolejny się utwierdzam i znowu wychodzi moja frustracja, że oni bardzo spokojnie i bardzo powoli, około chyba 10 godzin w ogóle juczyli konie, robili to wszystko ze spokojem.
Flegmatycznie i monotonnie, można będąc Europejczykiem.
Nigdzie im się nie spieszyło i to było naprawdę frustrujące.
Mimo tego, że nabierałeś już tego spokoju po drodze, to jednak drażniło, tak?
Tak, tak, tak. No dobrze, dojeżdżamy konno o zachodzie słońca do Premienia Catanów po 3 dniach. Michał jest strasznie wyczerpany już. Zestaw uprzęży, które sobie stworzył.
Nie do końca zdał
egzamin na tak długodystansowej eksploatacji. Tak. Strasznie go bolą nogi, że miał je za nisko. Ostatni kilometr nie udaje mu się powstrzymać płaczu. Po prostu widać wielkie cierpienie, jest blady, w ogóle zmienia kolory. To ostatnie kilometry to było naprawdę dla niego straszne cierpienie. Pamiętam, że zrobiłem takie ujęcie, jak on wjeżdża do tej wioski na tle zachodzącego słońca. Jego nogi strasznie tak już zwisają z tego konia, także praktycznie te konie są bardzo małe. Widać, że człowiek jest wyczerpany. Przewodnicy, gdy to widzą, zaczynają do nas krzyczeć w ogóle, jak możemy robić to Michałowi, dlaczego zabieramy go w takie miejsce i dlaczego w ogóle dopuściliśmy do takiej sytuacji, że on płacze i cierpi.
A to jest taki pierwszy krytyczny moment już właściwie u celu tej podróży, tak?
Jeden z przewodników ściąga Michała na rękach, go wprowadza do jednego z tipi. Nagle wybucha taka kłótnia i taki żal do nas, że zrobiliśmy krzywdę Michałowi.
Wiedzieli, że przyjedziecie? Nie byli uprzedzeni.
Nie wiedzieli.
Jak was przyjmują?
Chlebem, herbatą, solą, serem. Są bardzo uprzejmi. Jesteśmy w wiosce, która wygląda malowniczo, rodem z jakiegoś dziwnego kosmosu czy filmu z innej epoki.
Ile czasu spędziliście w tej wiosce?
Z tego, co pamiętam, 2 tygodnie.
A jak reagowali na wasz plan zrobienia o nich dokumentu?
Świat nabiera coraz gna, po prostu gna i ludzie z kamerami już z obiektywami się wtarabanili na ten płaskowyż i dotarli do Catanów. Byli przed nami rok wcześniej, była ekipa japońskich filmowców, którzy nakręcili o nich dokument i zapłacili każdej rodzinie po $1000.
Kiedy wy się pojawiliście bez pieniędzy, okazało się, że stawiali przed wami wymagania.
Kiedy się pojawiliśmy bez pieniędzy, Mongołowie uznali, że te pieniądze mamy mimo wszystko. Chcieliśmy opowiedzieć dziś historię.
W jakim języku rozmawialiście z Catanami?
Mieliśmy swojego tłumacza Caganek, rozmawiał z nami po angielsku, a w mongolskim, tak. Ich życie było jeszcze spokojniejsze i jeszcze...
Niż ta podróż, niż pociąg, tak, niż ta cisza, którą po drodze osiągnąłeś.
Zupełnie, to był szczyt w ogóle ambientu,
Nic się nie dzieje,
szczyt, tak? Pustki. Catanie wypędzają swoje renifery na zbocza, pieką chleb, sprzątają, zajmują się jakimiś małymi rzeczami, grają w karty.
Nie oglądają telewizji.
To jest ciekawa sprawa, bo 5 lat temu wśród Catanów pojawił się pierwszy odbiornik telewizyjny z anteną satelitarną. W tamtym momencie, w którym dotarliśmy, było 17 tipi, w tym około powiedzmy 7-8 już były,
zainfekowane. Tak myślałam, tak, że powiesz.
Telewizją. Przez to, że oglądali samochody, piękne kobiety, intensywne życie.
Którego naprawdę na żywo na oczy nigdy nie widzieli.
Nigdy nie widzieli. Ich system wartości zaczyna w moim mniemaniu gnić w jakiś sposób. Jakby ten spokój, który mają, to, że chcą gościć innych ludzi, którzy są zmęczeni po podróży i tak dalej, to wszystko zaczyna nabierać jakiegoś dziwnego takiego wyrazu, bym powiedział,
finansowego wymiaru.
Tak. W momencie, kiedy odwiedzaliśmy tipi z telewizorem, po pierwsze, ich kręgi rodzinne były już zamienione w półkola, przez to, że siadali dookoła telewizora. Było widać, że ludzie z telewizorami już mają jakąś pretensję, że czegoś oczekują, a co my będziemy mieć z tego, i zaczynają kalkulować. No co zrobić? Taki jest świat. My żyjemy w takiej kulturze, mamy momenty radości i smutku. Co za okropne działanie cywilizacji. Dlaczego cywilizacja zabija? Mieli kultury na to, żeby wyglądały tak samo, żeby wszyscy jeździli samochodami, żeby wszyscy załatwiali swoje potrzeby do porcelanowych kibelków, żeby wszyscy
mieli takie same
mieli
supermarkety,
prąd,
nosili
tak,
te same marki ubrań
i tak dalej, i dalej.
Pouczająca to była podróż.
Tak.
I będzie film z tego? Jest film z tego?
Jest mnóstwo projektów wokół tego, bo robimy projekt, który jest stricte wizualny, który pokazuje piękne obrazy i taki spokój ludzi, którzy tam żyją. Jest film, który chcemy zrobić jako taki dokument.
Prawie. Czyli jeszcze nie zarobiliście na tej wyprawie?
Nie, tak naprawdę ja się boję zarabiać na takich rzeczach, bo uważam, że pieniądze mają jakiś taki dziwny, destruktywny czynnik. Ja wolę być błędnym rycerzem, klepać swoją małą biedę i być szczęśliwy z przyjaciółmi. Nie chcę być ja i moje pieniądze, bo to ja zauważyłem, że pieniądze tak dziwnie przechwytują świadomość ludzi i stają się ważniejsze od nas samych. Nasze życie jest nastawione na to, żeby podsypywać cały czas ten kopczyk z tymi skarbami naszymi, niż podsypywać nas samych, ubogacać nas samych, wkładać cały czas nowe sytuacje, walczyć z naszymi słabościami i być z ludźmi.
Myślisz, że długo uda ci się, bo odnoszę wrażenie, że jesteś jedną z nielicznych osób, które znam, które przewinęły się przez studio, zachować taką czystość i takie myślenie do końca życia? Czy to się może w pewnym momencie, tak jak u Mongołów się stało, tobie złamać?
Ja zauważyłem, że w ogóle ludzie zaczynają strasznie podejrzliwie patrzeć na ludzi, którzy robią coś bezinteresownie. Nawet nieraz spotykam się z jakąś taką niechęcią i w ogóle nie wiem. Strasznie, to jest nie jest lekko tak naprawdę być wiernym tych cudownych ideałów, które są tak naprawdę utopiami, tak naprawdę, bo jesteśmy po prostu zawistnymi, okropnymi zwierzakami, ja tak czuję. I mam to w sobie, ale cały czas staram się, jakby mój przepis na to, żeby być dobrym i spokojnym człowiekiem jest tak, żeby się... I staram się otaczać ludźmi, którzy emanują dobrem, bo to nieraz jest wyczuwalne, że ktoś jest dobry po prostu i tak dalej. Ja staram się w mojej perspektywie widzenia mieć tych ludzi dobrych i od nich uczyć się tego dobra i nie nakierowywać się na ludzi, którzy robią karierę, którzy gdzieś tam stracili wątek, bo jeszcze boję się, że jeżeli moja scenografia będzie tak wyglądała, to ja się stanę tacy, tak jak się mówi, stary, dobre pożekadło. Z kim się przystaje, takim się staje, więc staram się przystawać z dobrymi ludźmi.
Wróciliście. Ta podróż powrotna to oczywiście też cała historia. Michał był w bardzo złym stanie, kiedy wróciliście.
Tak, już w pociągu trasy Ulan-Bator-Mongolia już mówił, że ma takie zaćmy, że przez to, że nie używał tego respiratora, dwutlenek węgla się zbiera w jego płucach, miał już takie momenty wyłączania się, już zaczynał troszeczkę mieć taką głupawkę, nie kleił pewnych faktów.
Czyli dowieźliście go pewno prosto do szpitala.
No, po powrocie wylądował w szpitalu, gdzie go zaczęli naprawiać. Nie żałujemy, ja w ogóle czuję się strasznie wzbogacony. Dzięki tej wyprawie obraz rzeczywistości mi się wyostrzył. Nigdy nie będzie kompletnie ostry tak naprawdę, ale dzięki temu, że mam jakby już na uwadze te dwa punkty widzenia, widzę, że w Europie ludzie żyją po prostu w swojej bajce i wierzą w tą bajkę i uważają, że jest najważniejsza, ale to tylko jest bajka tak naprawdę. To nie jest wszystko. To jest tylko mały kawałeczek rzeczywistości. Thank you.